Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Papież poświęcił dzisiejszy dzień na spotkanie z biskupami. Episkopatowi Wenezueli radził, jak przezwyciężyć trwający w tym kraju kryzys. Kobieta i jej rola w społeczeństwie wielokulturowym, w wychowaniu do powszechnego braterstwa. Tematem sesji plenarnej Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Poszanowania dla Eucharystii powinniśmy się uczyć od świętych, uważa prefekt Kongregacji Kultu Bożego. Witam Państwa 8 czerwca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Pokora i czułość nie są cnotami słabych, ale mocnych, napisał Ojciec Święty na Twitterze. Te słowa to jedyny dziś przejaw publicznej działalności papieża. Franciszek poświęcił dzień 8 czerwca na spotkania z biskupami. Najpierw spotkał się z prezydium Episkopatu Wenezueli. Kraj ten przeżywa poważny kryzys społeczno-gospodarczy. Trwają tam masowe protesty, brutalnie tłumione przez siły bezpieczeństwa. Biskupi chcieli zasięgnąć rady papieża na temat możliwości przezwyciężenia owej dramatycznej sytuacji. Ojciec Święty spotkał się również z biskupami z Panamy, którzy odbywają wizytę ad limina. Franciszek zrezygnował z wygłaszania oficjalnych przemówień przy okazji takich audiencji. Zamiast tego nawiązuje z biskupami dialog o sytuacji Kościoła w danym kraju. Ponadto papież przyjął delegację nigeryjskiej diecezji Ahiara, której towarzyszy szereg przedstawicieli tamtejszego episkopatu z kardynałem Johnem Onayekanem na czele. W Watykanie trwa sesja plenarna Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. W centrum obrad znalazła się kobieta, jej rola w społeczeństwie wielokulturowym, w wychowaniu do powszechnego braterstwa. Jak przyznaje przewodniczący Rady, o wyborze takiego właśnie tematu zadecydowały negatywne doświadczenia z podróży do krajów muzułmańskich, mówi kardynał Jean-Louis Touraine. Kiedy przyjeżdża się do krajów arabskich, do krajów o tradycji muzułmańskiej, można zauważyć, że w codziennym życiu nie ma kobiet. Po prostu ich nie widać. Oznacza to, że pozostają one w swych rodzinach oraz że mają wielki wpływ na wychowanie dzieci, na kształtowanie ich wiary i kultury. Stąd ich ogromna rola dla współczesnego świata, a także jego przyszłości. Trzeba jednak powiedzieć, że wciąż istnieje wiele krajów, gdzie nie uznaje się godności kobiety. Dlatego powinniśmy zabiegać o docenienie roli kobiet w wychowaniu do powszechnego braterstwa. Bo tam, gdzie kobiety pozostają wolne i mogą wnosić właściwy im wkład, życie społeczeństw jest o wiele bardziej harmonijne. Trzeba też przypomnieć, że w chrześcijaństwie pod względem godności nie ma różnicy między mężczyzną i kobietą. Oboje mają tę samą godność. Fakt, że tak wielu wyznawców Chrystusa nie uczestniczy w liturgii, jest poważnym skandalem, który zagraża ich życiu wiecznemu, uważa kardynał Robert Sarach, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego. Jego zdaniem wszystkim tym chrześcijanom winniśmy braterskie napomnienie. Kardynał Sarach mówił o tym na rozpoczęcie trwającej na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie Międzynarodowej Konferencji o Liturgii. Jego zdaniem właściwej postawy względem Eucharystii chrześcijanie mogą się uczyć od dwóch współczesnych nam świętych, Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty.
Szef watykańskiej dykasterii przypomniał, że całe życie Karola Wojtyły było naznaczone głębokim szacunkiem dla świętej Eucharystii. Jego ciało było naznaczone chorobą, jednakże nigdy nie siadał przed Najświętszym Sakramentem. Zawsze klękał. Potrzebował pomocy innych, aby uklęknąć, a potem wstać. Jednakże aż do ostatnich swych dni chciał nam dać wielkie świadectwo szacunku dla Najświętszego Sakramentu. Mówiąc z kolei o świętej Matce Teresie z Kalkuty, przypomniał, że na co dzień dotykała ona Chrystusa w zniszczonym ciele najuboższych. Nigdy jednak nie odważyła się dotykać ciała Jezusa w Eucharystii. Komunię przyjmowała jak małe dziecko, które daje się karmić swemu Bogu. Kardynał Sarach przyznał, że zgodnie z obowiązującym dziś prawem indult pozwala na przyjmowanie komunii na rękę i na stojąco. Jednakże normą dla katolików obrządku łacińskiego jest przyjmowanie jej do ust i na kolanach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Kochają Boga i ludzi. Włodzimierz Rędzioch, autor między innymi wydanej w 2015 roku książki o świętym Janie Pawle II, która w rodzinnym mieście autora w Częstochowie prezentowana była po raz pierwszy w maju 2017 roku. Autor książki o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, której polska premiera już jest zapowiadana, w rozmowie o tym, jak świętość odczytują i zapamiętują współpracownicy, bliscy, rodziny osób wynoszonych na ołtarze i czego w tych rozmowach o świętych poszukuje sam autor. Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie.
Ta książka powstała w przygotowaniu kanonizacji Jana Pawła II i powstała po włosku. Pierwsza wersja to była właśnie wersja włoska. Nawet z moimi polskimi rozmówcami prowadziłem wywiady po włosku. Dla mnie to był rodzaj spłacania długu w stosunku do Jana Pawła II, u którego boku spędziłem, obserwując jego wspaniały pontyfikat, 25 lat. Z czasem okazało się, że książka ta jest wyjątkowa. Nie ze względu na mnie, ale ze względu na moich rozmówców, ponieważ byli to rozmówcy bardzo różni, w różny sposób związani z Karolem Wojtyłą, Janem Pawłem II. Wśród moich rozmówców była osoba wyjątkowa, mianowicie papież emeryt Benedykt XVI, który postanowił przerwać swoje milczenie po ustąpieniu z urzędu, żeby dać swoje wspaniałe zresztą i bardzo wzruszające świadectwo o swoim poprzedniku, jego papieżu, którego był współpracownikiem od 81 praktycznie. Nominacja to jest koniec 81, a w praktyce kardynał Ratzinger przyjechał do Watykanu i zaczął wspomagać wielki pontyfikat papieża Polaka od 82 roku.
Proszę powiedzieć, jaka była historia przerwania tego milczenia.
Ja kardynała Ratzingera znałem od samego początku, ponieważ spotykaliśmy się często na placu Świętego Piotra, idąc do pracy. Pracowaliśmy po przeciwnych, że tak powiem, stronach Watykanu. Osservator Romano i wejście do Watykanu znajduje się po prawej stronie. To jest brama Świętej Anny. Natomiast kardynał Ratzinger pracował w budynku Sant'Uffizio, który jest po lewej stronie Bazyliki Świętego Piotra i placu. I my przed ósmą spotykaliśmy się zawsze na placu. Oczywiście ja pozdrawiałem tego wielkiego teologa, którego papież zmusił prawie do przyjazdu do Watykanu, ponieważ kardynał Ratzinger nie chciał opuścić diecezji w Monachium. Uważał, że biskup jest ojcem dla diecezji i najpierw znajdował wiele różnych pretekstów, żeby nie zaakceptować propozycji właśnie Jana Pawła II. I jednym z takich warunków było, że zgodzi się pod warunkiem, że będzie mógł kontynuować swoją pracę jako teolog. No i papież przeanalizował sytuację i stwierdził, że były przypadki, kiedy prefekt Kongregacji Nauki Wiary kontynuował swoją działalność teologiczną jako wolny teolog, że tak powiem. W tej sytuacji już kardynał Ratzinger nie mógł odmówić papieżowi i zostawił swoją diecezję w Monachium, żeby przyjechać do Watykanu. I był jedną z kolumn pontyfikatu Jana Pawła II. A propos tych kolumn, Jan Paweł II był krytykowany, może o tym zapominamy, ale Jan Paweł II był bardzo krytykowany w różnych okolicznościach i z różnych powodów. Jednym z takich powodów były jego częste podróże. Zarzucano papieżowi, że zaniedbuje Watykan, kurię rzymską. I papież wtedy odpowiedział: ja mogę podróżować, ponieważ w Watykanie mam kardynała Ratzingera, a w Rzymie mam mojego wikariusza, kardynała Ruiniego. Ja miałem do tej książki wywiad z kardynałem Ruinim i stwierdziłem, że ta książka o papieżu byłaby niepełna, gdyby nie było świadectwa drugiej kolumny pontyfikatu, czyli świadectwa kardynała Ratzingera. I napisałem o tym do papieża emeryta, który przez kilka tygodni nie odpowiadał, dlatego ja pozwoliłem sobie napisać następny list, używając trochę innych argumentów. I wtedy sekretarz przekazał mi wiadomość, że mam przygotować pytania. I tak powstał wywiad unikalny i bardzo głęboki i wzruszające.
Ta książka powstawała w języku włoskim, a z tego, co wiem, to wywiad z Benedyktem XVI powstał w języku niemieckim.
Ja właśnie też sam się zastanawiałem. Papież doskonale mówi po włosku. Potrafi wypowiadać się perfekcyjnie. Ja pamiętam jego, już gdy zapowiedział odejście z urzędu, że tak powiem, rezygnację z urzędu, miał spotkanie z klerem Rzymu. To było w auli Pawła VI. Papież siadł za stolikiem, powiedział do księży: ja nic nie przygotowałem, dlatego to będzie taka refleksja moja na temat Soboru Watykańskiego II. Mówił przez 45 minut w sposób tak perfekcyjny, z głowy po włosku, że ten tekst można było spisać i wydrukować i nie byłoby w tym tekście żadnego błędu. Był to tak wspaniały wykład na temat Watykanum II. I dlatego ja się zastanawiałem, no ten człowiek, który tak perfekcyjnie mówi po włosku, dlaczego chce napisać, no bo ja powiedziałem, że nie mogę z nim prowadzić rozmowy po niemiecku, dlaczego chce udzielić wywiadu po niemiecku. I sekretarz powiedział mi, że papież Benedykt używa języka niemieckiego w dwóch przypadkach. Jeżeli chce być bardzo konkretny jako teolog i jeżeli pisze o swoich uczuciach. I dlatego ten wywiad powstał po niemiecku. Oczywiście im bardzo zależało na jakości tłumaczenia, dlatego wskazano mi tłumacza z języka niemieckiego na włoski i również informowano się, kto jest tłumaczem polskim. To jest był ojciec Szymona, dominikanin z Krakowa, który miał zapewnić odpowiednią jakość tłumaczenia.
Kiedy rozmawiał pan z tymi wszystkimi osobami, spisując ich wspomnienia, dopytując o pewne rzeczy, czy co pana najbardziej uderzyło, bo jak domyślam się, niektórych odpowiedzi czy opowieści mógł się pan spodziewać, ale niektóre na pewno były zaskoczeniem.
To znaczy te wywiady odzwierciedlają w jakiś sposób osobowość osób, z którymi rozmawiałem. Wiadomo, że kardynał Sodano, który był przez całe życie dyplomatą watykańskim, który był sekretarzem stanu, jest bardziej w odpowiedziach bardziej zasadniczy, bardziej sztywny, a są ludzie, inne osoby, które bardziej się otworzyły w sposób bardziej, powiedziałbym, bardziej od serca. Albo tak, jak było to w przypadku Benedykta XVI, jest ta część techniczna, która mówi o problemach teologicznych, które razem z Janem Pawłem, prefekt kongregacji nauki wiary, którymi musieli się zająć. I później jest ta część osobista, która mówi o przyjacielskich układach między tymi dwoma wspaniałymi ludźmi. O bardzo różnych charakterach, ale których łączyła taka niewidzialna więź. Oni wiedzieli, że służą wielkiej sprawie Kościoła i że w jakiś sposób dopełniają się. Wielki filozof z Krakowa i wielki teolog z Bawarii.
A ten wielki filozof z Krakowa, co w pana życiu pozostawił? Za czym najbardziej pan tęskni, a co pan wie, że dostał, że otrzymał?
Jan Paweł II wszystko zmienił w moim życiu. Przeprowadziłem się do Włoch. Zacząłem oddychać atmosferą Watykanu, która jest atmosferą szczególną, bo proszę sobie wyobrazić, że ja pracując w Osservatore Romano miałem kolegów, którzy byli z 7 sekcji językowych. Przyjaźniłem się z ludźmi z Radia Watykańskiego, a w Radiu Watykańskim było ponad 40 sekcji językowych. Ja spotykałem więcej Polaków w Watykanie niż w czasie moich pobytów tutaj w ojczyźnie, w kraju. Oddychałem tą atmosferą katolickości, bo ja to tak nazywam. Jeżeli mówimy o kościele katolickim, to jest właśnie to. To jest kościół powszechny. Ktoś mnie zapytał, czy mi brakowało Polski. Mnie nie brakowało Polski, ponieważ Polska przyjeżdżała do papieża. I w pierwszym roku mieszkałem w domu dla pielgrzyma. To były czasy pionierskie, kiedy Polacy nie mieli pieniędzy, żeby jechać za granicę. My zorganizowaliśmy prowizoryczne takie. W pokojach, które były normalnie dla 2 osób, były 4 łóżka. Była wspólna kuchnia, jedna łazienka na piętrze i przyjeżdżało całe środowisko krakowskie. Ja poznałem wszystkich przyjaciół papieża z Krakowa i nie tylko. W tym pierwszym roku, będąc w Domu Polskim na Via Pfeiffer, cała Polska, ta, która była związana z Kościołem, z Janem Pawłem, w jakiś sposób też z z Watykanem. Ta Polska przyjeżdżała do Rzymu. Był to dla mnie okres bardzo intensywny ze względu na te kontakty ludzkie i również ze względu na to, że ja, żeby pisać coś o Watykanie, przygotować przewodniki, czy pisać książki o Watykanie, musiałem sam poznawać Watykan, bardzo dużo czytać, studiować. To była wielka przygoda mojego życia, która trwała do śmierci, która w jakiś sposób trwa dalej.
Do śmierci Jana Pawła II. Czy budując tę wiedzę o Watykanie, miał pan świadomość, że trochę zostawia pan z boku swoje wykształcenie? Myślę tutaj o Politechnice Częstochowskiej. Czy też to się czasami przydawało?
Technicznie rzecz biorąc nie. Poza tym wiadomo, że wiedza techniczna zmienia się bardzo szybko. Jak ja byłem na Politechnice Częstochowskiej, był jeden komputer, który miał wielkość dużego pokoju i trzeba było sobie samemu przygotować program. Nie przeżyłem okresu rewolucji technicznej, nazwijmy to tak. Wydaje mi się, że studia inżynierskie zmuszają do pewnej dyscypliny myślowej i do logicznego myślenia. I to pomaga zawsze w pracy dziennikarskiej. Ta książka, tak jak już powiedziałem, powstawała na kanonizację, ale wiele osób stwierdziło, i to mi również uświadomił ksiądz kardynał Dziwisz, że to jest książka o świętym. W tej chwili stała się książką agiograficzną, czyli książką o świętym, która była aktualna 2 lata temu, która jest aktualna dzisiaj i która będzie aktualna zawsze. I tak jak już wspomniałem, w tej książce jest wyjątkowe świadectwo papieża Benedykta. Papież Benedykt traktował swój pontyfikat jako przedłużenie prawie pontyfikatu Jana Pawła II, ponieważ powiedział w naszej rozmowie: nie mogłem i nie powinienem próbować kopiować jego przykładu. Próbowałem jednak, na ile tylko mogłem, kontynuować jego spuściznę i zadanie. Też kiedyś w rozmowie powiedziałem o tym, że papież Benedykt jest najprawdopodobniej bardziej kochany w Polsce niż w Niemczech.
A kolejna publikacja to kolejny święty? Czy się boimy jeszcze tego słowa?
To znaczy, różnica między błogosławionym a świętym, chodzi tylko o różnicę, o zakres kultu. Wiadomo, że błogosławiony jest, może być czczony w danym kraju, czyli jest kult lokalny, a deklaracja świętości, jeżeli Kościół deklaruje, że dana osoba jest świętą, to wtedy mamy do czynienia z kultem już światowym. Także możemy mówić o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszko, ale w tej chwili wiadomo, że ten kult jest w tej chwili już światowy. Mamy cud, który jest w tej chwili analizowany do kanonizacji. Jest to tylko, wydaje mi się, kwestia czasu, bo są pewne procedury, które wymagają czasu, że będziemy mieli następnego wielkiego świętego, świętego księdza Jerzego Popiełuszkę. I o tym naszym następnym świętym jest moja następna książka, która poniekąd kopiuje formułę książki o papieżu, czyli seria wywiadów połączonych tekstem Grzegorza Górnego.
Czy rozmawiając z osobami, które z osobami świętymi były blisko, rozmawiały, czy pisząc o tych osobach, wszyscy jesteśmy powołani do świętości, szuka pan tej świętości?
Ja kiedyś rozmawiałem z panią dr Półtawską, która wytłumaczyła mi, dlaczego papieżowi tak zależy na rodzinie. I pani dr Półtawska powiedziała mi: papieżowi zależy na rodzinie, ponieważ rodzina została jedyną instytucją na świecie, gdzie można nauczyć się miłości. A my będziemy na sądzie ostatecznym, będziemy rozliczani z miłości. Z miłości ludzi i z miłości do Boga. Jan Paweł II jest świętym, ponieważ kochał ludzi i kochał Boga. Tak jak tylko mistycy mogą kochać Boga i mieć taki stosunek z Bogiem, jak tylko mistycy mają. Dlatego uważam, że droga do świętości jest bardzo prosta z jednej strony, a z drugiej strony bardzo trudna. Trzeba kochać Boga i ludzi.
Audycję przygotowała Aleksandra Mieczyńska z Radia Fiat w Częstochowie. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.